magazyn edukacyjny.
Joanna Merecka-Motosz, dzień dobry, ze mną Piotr Basarab, rzecznik Straży Pożarnej w Słupsku.
Witam radiosłuchaczy, witam panią redaktor.
I dzisiaj chciałam podpytać głównie o kamienicę przy ulicy Tuwima 2, ale też chciałabym, żebyśmy wyjaśnili słuchaczom, jak to jest, jak dostajecie sygnał od człowieka, że pali się budynek. Szybka akcja, zbieracie się w zależności od miejsca, ile jedzie, ile musi pojechać wozów strażackich na taką akcję.
Działamy zgodnie z procedurami w oparciu o obowiązujące nas przepisy. Oczywiście każde zgłoszenie realizowane przez Państwową Straż Pożarną czy Ochotniczą Straż Pożarną jest prowadzone w trybie alarmowym, czyli na mieście Słupsku jesteśmy w stanie praktycznie w ciągu maksymalnie 5 minut dojechać do każdego miejsca. Dwie jednostki ratowniczo-gaśnicze rozlokowane na terenie miasta, zatem to jest dosyć szybko. A jeżeli chodzi o pozostałą część powiatu, no to tak, jest krajowy system ratowniczo-gasiczy skonstruowany, że maksymalnie 15 minut dojazd do każdego zdarzenia, czyli w zależności od odległości od miasta Słupska, albo dojeżdża pierwsze Państwowa Straż Pożarna, albo Ochotnicza Straż Pożarna, jednostki znajdujące się w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. Czyli 15 minut to jest maksymalny czas oczekiwania na służby ratownicze. Od przyjęcia zgłoszenia, niestety.
A z tym bywa różnie, to też wiemy, tak? Że ludzie czasem czekają nie wiadomo na co i po co, zamiast dzwonić.
No my jesteśmy uzależnieni od numeru 112, od osób obsługujących ten numer. Jeżeli do nas wpływa tak zwana formatka informująca o zdarzeniu, no to my mamy te 15 minut, w czasie których dotrzemy do tego zdarzenia. Ale co się dzieje pomiędzy zgłaszaniem, czyli telefonicznym zgłaszaniem przez osobę wzywającą straż, a dotarciem formatki do Słupska w naszym przypadku, ten czas jak wygląda, ile to jest minut, nie mamy takiej wiedzy, nie posiadamy. Mhm.
Kamienica przy ulicy Tuwima 2 w nocy z 16 na 17 stycznia spłonęła. Nieznane są jeszcze przyczyny tego pożaru, czy już macie taką wiedzę?
Nie mamy takiej wiedzy, to ustala biegły zakres ustalania przyczyn powstania pożarów, powołany przez policję, oni się tym zajmują. Nie jest w naszej kompetencji ustalanie przyczyny powstania tego pożaru.
Ale to wchodzi, to ja już tak z ciekawości dopytam, biegły, czyli też musi być w cudzysłowie strażak, tak? Czyli człowiek, który zna się na podpaleniach i na taki śledczy właściwie trochę.
Najczęściej to są osoby z przeszłością lub pracujące jeszcze w Państwowej Straży Pożarnej, emeryci, którzy posiadają odpowiednie przeszkolenia, kursy odbyli z zakresu ustalania przyczyn powstawania pożarów, powoływani przez sąd na listę biegłych z tego zakresu.
I teraz tak, no ja będę drążyć temat, bo to tak koszula bliższa ciało, jak to mówią. Tam zostało wiele rodzin bez dachu nad głową tak naprawdę. Pożar to jest jedno, a drugie to jest woda, której wy używacie do tego, żeby ugasić to, co się pali po prostu.
No tak, straty te wtórne spowodowane, że tak powiem, zalaniami i wilgocią, niestety występują w każdym przypadku i są większe, jeżeli gasimy w obrębie kondygnacji wyższych niż parter. Praw fizyki nie da się zmienić, a także nie stać naszego kraju na wymianę środka gaśniczego na inny jak woda, który by nie zalewał. No niestety 90% albo i więcej przypadków pożarów gasimy wodą. Najtańszy środek gaśniczy, jeden z najskuteczniejszych, no ale jednak te skutki uboczne się pojawiają i są to czasem zalania stropów czy nawet kondygnacji, które znajdują się pod miejscem pożaru.
Czyli nawet parter jest zalany. Jeśli jest taka trzypiętrowa kamienica na przykład, czy cztery, ona to tak leci.
Różnie bywa, tak, różnie bywa, no ale musimy walczyć, bo sytuacja tego wymaga. Nie jesteśmy w stanie wpływać na to, jak to wygląda. Jeżeli musimy bronić kondygnacji niższych budynków sąsiednich, chronimy mienie, dochodzi do tego czynnik taki, że jeszcze mogą znajdować się wewnątrz ludzie, także prowadzimy akcję jak najskuteczniej i używamy tyle środka gaśniczego, ile potrzeba. Mhm.
Oprócz wody, czym się jeszcze można gasić taki pożar budynku?
Oczywiście są różne środki gaśnicze, którymi także dysponujemy, ale to używamy ich w przypadku pożarów o innym charakterze. Nie możemy na przykład instalacji elektrycznych gasić wodą czy transformatorów. Są proszki gaśnicze, są piany, jest dwutlenek węgla. Jednak to jest wszystko dużo, dużo droższe i w przypadku takich dużych pożarów, no niestety nie stać naszego kraju na używanie takich ilości drogich środków gaśniczych.
Czyli woda.
Woda, niestety, albo istety woda.
Co jest najtrudniejsze w takiej pracy? Jak dostajecie sygnał, jedziecie, wy macie w ogóle strach w sobie jako strażacy? Czy już nie? Czy już jesteście tak przyzwyczajeni do tego, że po prostu to jest praca, którą trzeba wykonać i nie zastanawiacie się nad tym, co się może wydarzyć?
Zastanawiam się w każdym przypadku i my tam wchodzimy, gdzie inni uciekają, no to już można sobie odpowiedzieć na to pytanie. Jeden się boi bardziej, drugi mniej, no ale jesteśmy do tego przygotowywani, szkoleni i mamy nawyki, które wykorzystujemy podczas działań i myślę, że to się sprawdza. Rzadko mamy informacje o poszkodowanych tutaj w naszym regionie strażakach, tym bardziej o ofiarach śmiertelnych wśród ratowników. To cieszy i to świadczy o dużym wyszkoleniu. Jednak czynnik strachu występuje zawsze u każdego, no bo wiadomo, każdy ma rodzinę, każdy boi się o siebie, o to, kto by został, ewentualnie kto by się zaopiekował dziećmi. I takie myśli mogą przechodzić w wielu przypadkach przez głowę. No jednak to jest służba i jesteśmy przygotowani do wszelkiego typu działań.
Jak się ustrzec przed pożarem? Jest taka szansa w ogóle przed pożarem budynków? No zwłaszcza pewnie w okresie tym grzewczym. To apel też do słuchaczy, na co zwracać uwagę.
To, co powtarzamy zawsze, jeżeli używamy urządzeń, które mogą spowodować pożar, czyli wszelkiego rodzaju urządzenia elektryczne oraz tam, gdzie występuje otwarte źródło ognia, należy dokonywać przeglądów tych urządzeń i to w większości przypadków pozwoli zabezpieczyć nas przed powstaniem tego pożaru, czyli przeglądy instalacji elektrycznej oraz kominowo-wentylacyjnej. Kominiarz sprawdzić, kominiarz szczelny i tak dalej. I wtedy powinniśmy się ustrzec. Jednak 100% pewności nie ma nigdy. No, pożar może z różnych przyczyn powstać. Znamy przypadki, że pozostawiona ładowarka z telefonem spowodowała to, że całe mieszkanie czy dom się spalił, no bo wadliwe urządzenie. Także różnie z tym bywa. Możemy się także ustrzec przed pożarami spowodowanymi przez nas samych, tak? Czyli używanie otwartego ognia w sposób niekontrolowany, niebezpieczny. Różne przypadki były i po alkoholu. Także zabawa dzieci z ogniem zawsze, w każdym przypadku jest niebezpieczna. Także dbajmy o nasze pociechy i po prostu wpajajmy w nich to niebezpieczeństwo, jakie niesie ze sobą zabawa z ogniem.
No to ostatnie pytanie, które mam. Czy piorun, czy prawdą jest, proszę poprawić mnie, jeśli się mylę, czy to mit, czy nie, czy prawdą jest, że przy dużych burzach z piorunami należy wyłączać urządzenia elektryczne z sieci?
Prawda. W każdym przypadku może dojść do przepięcia, mimo wszystko, że urządzenia są niby wyłączone tymi wyłącznikami, które dysponują, które są zainstalowane. Telewizor wyłączony pilotem, jednak to przepięcie może nastąpić, ten przeskok dużej wartości natężenia prądu, jakie daje wyładowanie elektryczne burzowe, może jednak spowodować w tych najmniej skutkujących niebezpieczeństwem przypadkach to, że samo urządzenie typu telewizor ulegnie uszkodzeniu, a w tych skrajnych przypadkach może dojść jednak do zapalania się tego typu urządzeń w obrębie instalacji elektrycznej i z pewnością były takie przypadki.
Czyli przede wszystkim ostrożność.
Ostrożność, uważajmy na siebie, dmuchajmy na zimne i dbajmy o naszych bliskich, pamiętajmy o tym, że złośliwość rzeczy martwych jednak może wpłynąć na to, że wszelkiego typu zdarzenia nas czekają. Od pożarowych, poprzez miejscowe zagrożenia i inne, niezwiązane tylko ze strażą pożarną.
Pięknie, dziękuję. Do usłyszenia.
Do usłyszenia, dziękuję Państwu. Magazyn edukacyjny.